Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku naszego eurowizyjnego podcastu. Wracamy po dwóch tygodniach i wracamy z Piotrkiem.
Hej.
Oraz Kubą.
Hejka.
No ja jestem oczywiście Hubert, no i po tych dwóch tygodniach mamy trochę tematów, które pasowałoby sobie obgadać i to właśnie teraz zrobimy. Zaczniemy od Junior Eurowizji, tak jak w sumie tradycyjnie robiliśmy to w ostatnim czasie, czyli tego właśnie dziecięcego konkursu, który będzie miał finał w grudniu już. Poznajemy coraz więcej reprezentantów, w ciągu ostatnich dwóch tygodni poznaliśmy dwa nazwiska. A nawet więcej nazwisk w zasadzie, bo reprezentanci, którzy zostali wybrani i zostali potwierdzeni, to zespoły. W przypadku Serbii to są dwie dziewczynki.
W skład duetu, który będzie reprezentował Serbię w tym roku, wchodzi Jovana oraz Dunia. Dziewczyny mają 10 i 11 lat, a utwór, jaki wykonają, nosi nazwę Children's Eyes.
Warto wspomnieć o tym, że te dziewczyny zostały wybrane w ramach dziwacznych preselekcji, takich wewnętrznych preselekcji, które organizowała serbska telewizja. I powiedz, Kuba, ile piosenek znalazło się w stawce tych wspaniałych preselekcji? Ile utworów zostało zgłoszone do RTS?
Oj, Serbia miała w tym roku bardzo dużo zgłoszeń, zawrotne, uwaga, 7.
Patrząc na to, ile utworów zostało zgłoszone do tych serbskich preselekcji, no i jednak, że te duety, które wysyłała Serbia, jak na przykład to, co oni wysłali w 2017 roku, były dość kiepskie jakościowo, to bardzo boję się tego, co dostaje się nam Serbia w tym roku, bo konkurencja nie była duża i żeby wygrać te preselekcje, naprawdę chyba nie trzeba było zbyt wiele.
A warto jeszcze dodać, że te preselekcje z 7 piosenek były bardzo rozbudowane, bo w pierwszej rundzie przeszły, z tego co pamiętam, 4 i potem były przesłuchania na żywo, potem nagrano te piosenki chyba i dopiero potem została wybrana jakby piosenka dziewczyn.
Jestem bardzo ciekawy, jak czują się te dzieci, w sensie ta trójka, która nie dostała się do przesłuchań na żywo. W sensie, jeżeli jesteście w stawce z 7 piosenkami i się nie awansowało dalej, no to jest trochę przykro.
Ogólnie Serbia na juniorze nie prezentuje jakiegoś szczególnego poziomu. I od 2015 roku, czyli od roku, gdzie zacząłem śledzić ten konkurs dziecięcy, to ich piosenki są zazwyczaj gorszej jakości. W ogóle nie wspominając już o tym dueciku z 2017, który jest dla mnie przynajmniej absolutnie niesłuchalny. Tak, czy 2018 to jest piosenka Svet, czy na przykład 2016, gdzie utwór jeszcze był ok, ale to co oni zrobili na scenie było dramatyczne, nie zwiastuje Serbii według mnie sukcesu, szczególnie patrząc na tą liczbę zgłoszeń. No chyba, że arcydzieło się takie trafiło i inni kompozytorzy po prostu się nie zgłaszali, bo gdzieś w kuluarach słyszeli, że szykuje się Belgrad 2022. I jest jeszcze ty, ja.
Na pewno tak się dzieje. Na pewno tak się dzieje również w przypadku drugiego państwa, które przedstawiło swoich reprezentantów. Jest to Macedonia Północna, która nie organizowała żadnych preselekcji w tym roku, po prostu wewnętrznie wskazała zespół Dajte Muzika, czyli bohaterów takiego programu muzycznego emitowanego na antenach MRT. Odpowiednika macedońskiego zespołu Ziarno może? Coś takiego przychodzi mi do głowy, żeby to przenieść na polskie standardy i lepiej wytłumaczyć. To jest zespół, który składa się z kilku różnych zespołów. Są różne jakby gromady. W tym najbardziej znana jest taka 7-osobowa, która wykonywała najwięcej znanych ich utworów. To są naprawdę dość popularne postaci na macedońskiej scenie muzycznej. I jestem naprawdę ciekawy, co to będzie, dlatego że jeżeli faktycznie ten najbardziej reprezentatywny zespół liczył 7 osób, a oni mają jeszcze jakoś coś mieszać, no to część dzieci po prostu będzie częściami zespołu, który reprezentował Macedonię, ale na scenie się nie zaprezentuje. No jestem bardzo ciekawy, co to będzie.
Puszczą ich z chórków z taśmy.
A tak, tak. Będą na publiczności siedzieć. Wszystkie miejsca zapełnią. Ta arena nie jest zbyt duża, to akurat cały zespół może sobie siedzieć.
Ogólnie jestem bardzo ciekawy, co Macedonia pokaże, bo to jest kraj, któremu całkiem nieźle szło czy na juniorze, czy na Eurowizji dorosłej, a od kilku lat oczywiście nie mówię tak całościowo, bo wiemy, co Macedonia też potrafiła pokazywać na tym konkursie dziecięcym, ale gdzieś to było psute występami. Taki naprawdę dobry występ z dobrą piosenką, taki whole package, jak to by powiedziała Cleo, został osiągnięty w 2019 roku, kiedy zaprezentowali Fire. No a w tym boję się osobiście powrotu do Eurowizji Junior lat początku poprzedniej dekady, roku 2010-2011. Tego się obawiam, chociaż jeżeli to są faktycznie znane nazwiska w tych programach dla dzieci, to myślę, że też osoby stojące za tym projektem, mam na myśli Dajte Muzyka, też nie pozwolą sobie wcisnąć dziadostwa. Chyba, że mają inne postrzeganie konkursu dziecięcego, tak? To wtedy możemy zobaczyć coś wątpliwej jakości.
Przy Macedonii nawet nie musimy się cofać do wczesnych lat Eurowizji Junior, bo cofimy się o takie 6 lat i mamy Pletenkę, czy jeszcze 2 lata wcześniej był Ohit i Muzyka, więc...
Ale to była doskonała muzyka. Proszę się odwalić od Barbarki, która była fenomenalna. Była bombą charyzmatyczną. Wspaniała była po prostu.
No ja wiem,
to była klasyczna Macedonia. Ogólnie od roku 2019 ta Macedonia Północna przeszła jakąś taką przemianę. W przypadku Tamary Todewskiej właśnie Mili, te występy wyglądały naprawdę fajnie i wydawało się, że naprawdę ta Macedonia jakoś fajnie się rozwija. No ale potem przyszedł Vasil, no i tak się wszystko tak zepsuło trochę. Ta Mila, no to chyba jest taka największa perłka macedońska i ona może zostać wykorzystana, myślę, też w przyszłych latach. Na dorosłej Eurowizji, no bo była fenomenalna. Chociaż warto tam zaznaczyć, że w tym, jak dobry był ten występ, pomogło to, że ona sobie złamała nogę. Dlatego, że mówiło się wcześniej, ona sama też mówiła, że miała bardzo zaawansowaną choreografię przygotowaną, co w przypadku zaawansowanych choreografii Macedonii to nigdy nie zgrywało się w jedną całość. A tak jak stała w jednym miejscu, były fajne wizualki, świetny głos, no to całość była naprawdę fajna.
Z Macedonii przenosimy się na Ukrainę, gdzie ukraińska telewizja zapowiedziała małe zmiany w preselekcjach. A dokładnie nie będzie to finał dokładnie na żywo, a będą nagrania live on tape z powodu COVID-a, który rozprzestrzenia się na Ukrainie.
Tak, Ukraina podjęła chyba dość dobrą decyzję, bo pamiętamy, co się działo w przypadku zeszłego roku, kiedy właśnie po selekcjach holenderskich była taka sytuacja, że główna faworytka do wygrania została wyeliminowana przez to, że złapała tego COVID-a. I fajnie, że faktycznie zabezpieczają się, żeby żadne dziecko nie było pokrzywdzone. Te ukraińskie preselekcje zapowiadają się całkiem przyzwoicie. One zostaną zorganizowane 23 października, jeśli się nie mylę. Ważną rzeczą jest to, że mamy tam 12 piosenek, w tym 8 jest kompletnie autorskich, w sensie przez pierwszą rundę zgłoszoną. Tam są fragmenty tych utworów opublikowane, ale nie w całości, więc ciężko się rozwodzić na 15-sekundowych fragmentach. To nie jest Melfest, gdzie z nazwisk można więcej wyciągnąć. Pozostała czwórka artystów, która nie dostarczyła autorskich utworów i dostała się poprzez covery, wykona jeden utwór, który skomponowała Króć, czyli uczestniczka ukraińskich preselekcji 2020 roku i finalistka ich. To jest dość ciekawe też system, że nie przygotowywali więcej piosenek dla tych młodych artystów, którzy faktycznie nie przygotowali własnej piosenki. Nie spodziewam się, żeby to była jakaś petarda. Myślę, że zwycięzcę wybierzemy jednak z tych autorskich piosenek, które słychać było jednak na tych fragmentach, że są niektóre dość dobre i zobaczymy, jak finalnie będzie wyglądać ta ukraińska stawka.
Z drugiej strony lepiej było szykować jeden utwór niż cztery, prawda, które byłyby równie słabe. Może ten jeden będzie dobrej, porządnej jakości. Tak jak Hubert, nie spodziewam się, żeby to było coś genialnego. Z Ukrainy przenosimy się jeszcze bardziej na wschód, do Kazachstanu, gdzie internauci wybrali 10 finalistów tamtejszych preselekcji. Do awansu było potrzebne ponad 21 tysięcy głosów, a uczestnikiem, który zwraca na siebie szczególną uwagę, jest niejaki Beknur, który mieszka na co dzień we Francji i jest osobą niepełnosprawną. Nie ma obu rąk oraz nogi.
Tak, on zajął drugie miejsce w pierwszej rundzie głosowania, która odbywała się właśnie na podstawie głównie zdjęć, dlatego że tam były dołączone jakieś krótkie nagrania, gdzie oni proszą, żeby zagłosować na nich, czy jakiś fragment coveru. Ten chłopczyk był znaną postacią o tyle w mediach kazachskich, też międzynarodowych, przez to, że jakiś projektant zadeklarował się właśnie stworzyć mu rękę z klocków Lego. No i pod tym względem jest to postać właśnie w ten sposób medialna, ale jeśli chodzi o dokonanie jakiekolwiek muzyczne, no to po prostu ich nie ma, on sobie coś śpiewał, po prostu. Więc jestem naprawdę ciekawy, co mu przygotują, dlatego że jeśli chodzi o popularność, no to jest jedyną faktycznie postacią, o której coś więcej się mówi. Fajnie, jeżeli dostanie naprawdę dobry utwór, jeśli będzie go w stanie wykonać i w takim wypadku jak najbardziej będzie super, jeśli znajdzie się w finalnej stawce juniora. Z Kazachstanu przechodzimy do Malty, która już w sobotę wybierze swojego reprezentanta. Na stronie telewizji przedstawiono propozycje od uczestników i znalazło się tam kilka naprawdę, naprawdę fajnych piosenek. Kuba i Piotrek nie słuchali tych utworów, dlatego tylko ja mogę się na ich temat wypowiedzieć. Nie mam jakoś bardzo dużo do powiedzenia, chociaż muszę pochwalić kilka postaci. Chciałbym pochwalić chyba moim zdaniem najlepszych, czyli duecik. Duecik naprawdę ciekawy, czyli duecik Ike i Kai i My Home, czyli taką rapową balladkę. Naprawdę fajne to było.
Warto jeszcze dodać, że jedną z propozycji skomponowała uczestniczka Eurowizji 2015, czyli Amber. Jest to piosenka, jeżeli dobrze patrzę, On My Way.
Tak, wykonuje ją Julian Lowe, która ma dwie piosenki w tych preselekcjach i jest jedną z głównych faworytek. O dziwo faworytami jest także trio Missy, Killy i Denzela, czyli taki absolutny mood, po prostu to jest coś, co brzmi jak typowa radiówka Florida sprzed 10 lat. Pan sobie skacze w tle, tutaj dziewczynka rapuje, no wspaniałość po prostu, coś cudownego. Nikola też bardzo uwielbia, więc to ma taką naszą nominację na reprezentanta Malty. Zobaczymy, jakie będą wyniki tych preselekcji tak naprawdę, bo trudno jest się czegokolwiek spodziewać. Preselekcje maltańskie zawsze były dość nieprzewidywalne i spodziewam się, że w tym roku może być dokładnie tak samo. W tym momencie trudno jest mi powiedzieć, kto wygra tę preselekcję. Tutaj będzie bardzo ciasno i bardzo, bardzo nieprzewidywalnie. Co jeszcze w ostatnim czasie działo się takiego nieprzewidywalnego w tej społeczności fanów, odchodząc od obu konkursów? Piotrek?
Otóż polskie OGAE, czyli Stowarzyszenie Fanów Eurowizji, wysłało, jak od kilku lat wysyła, reprezentanta, w tym przypadku reprezentantkę na konkurs teledysków, czyli OGAE Video Contest, którą została, miażdżąc pozostałą konkurencję w tych wewnętrznych preselekcjach naszego klubu, Teresa Werner z utworem, a w zasadzie klipem do utworu Słodkości. Pokonała w tych preselekcjach m.in. Monikę Brodkę, Dodę, Ekipę czy Izabelę Kisio-Skorupę.
Do przodu bez słowa walczymy od nowa, może wreszcie nam się uda. słodkości i kawa, kalorii obława, bez słodyczy wielka nuda.
Teresa Werny, reprezentantką Polski na Ogare Video Song Contest. No wspaniałe. To jest taka, powiedzmy, trochę odpowiedź klubu Ogare na to, co się wydarzyło rok temu, kiedy wybrano Sanach i teledysk do Szampan, który skończył na ostatnim miejscu z jednym punktem.
Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, spokojnie szkodzi.
Ten wybór akurat Szampana był dość niefortunny, bo jeżeli chodzi o teledyski Sanach, to jest chyba jeden z najgorszych teledysków Sanach. Tak mi się coś wydaje, no ale pomijając temat, ten konkurs ma zerową wagę, ten konkurs ma zerową wartość, dlatego to jest po prostu żart Ogare polskiego. I to żart, który po prostu trzeba traktować jako tylko i wyłącznie żart, a nie jakiekolwiek większe interpretacje. Ten temat doszedł trochę do mediów, ale został tak liźnięty przez kilka tam portali. Myślę, że nic szczególnego to nie zrobi dla polskiej społeczności fanów, ale warto zadbać o to i pokazać, że w końcu te polskie gwiazdy nie będą na dnie, dlatego że Polska na takich konkursach piosenek nie radziła sobie zbyt dobrze. I jeśli polskie media na przykład zaczynają się rozpisywać, że Sanach skończyła ostatnia z jednym punktem, no to trochę zniechęca taką Sanach, żeby wystartować faktycznie w konkursie, więc jeżeli nie chcieliśmy się wycofać z konkursu, który moim zdaniem nie ma żadnego sensu, bo tak jak Ogare Song Contest to jeszcze ma, to teledyski no nie mają tego sensu, więc po prostu jako luźny żart jest fajne.
Po prostu powiem jako członek też polskiego OAGE, żeby się nie spinać, bo to jest tylko konkurs o złote kalesony i myślę, że tak jak mówił Hubert, jeżeli ktoś dostaje informację, że był ostatni, czy tam mu nie poszło na konkursie fanów Eurowizji, to się jakoś zniechęca automatycznie do samego konkursu, a podejście jest kompletnie inne do internetowych zmagań, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia, a inne jest podejście do samego konkursu Eurowizji, prawda? To tak jakby porównywać Igrzyska Olimpijskie z mistrzostwami w piłce nożnej Wojowników Maryi. Według mnie absolutnie nie ma tutaj przełożenia między jednym a drugim i nie należy tego porównywać, bo jeżeli faktycznie będzie kiedyś pytanie czy jakieś konsultacje, to oczywiście nikt nie będzie proponował Teresy Werner na samą Eurowizję, a przynajmniej ona teraz dostaje jakieś info, że została wyróżniona przez fanów kultowej Eurowizji i reprezentuje Polskę. Ja bym się na jej miejscu naprawdę ucieszył, nic to w moim życiu nie zmienia, a dniami to by nie zepsuło, prawda?
A potem się okaże, że Teresy Werner tak się to spodoba, że wyląduje w preselekcjach San Marino. I będzie startowała co roku w różnych preselekcjach, jeździła po Europie, koncertując.
Czekam.
Teraz przenosimy się do konkursu, który nas głównie interesuje, czyli dorosłej Eurowizji. I po prawie 5 miesiącach od wygrania Włoch w Rotterdamie dowiedzieliśmy się, że następną edycję będzie gościł Turyn.
Brawo, w ogóle szybko ogłosili, jestem zaskoczony, że tak szybko ogłosili. Może dzięki temu poznamy prezenterów za jakieś 4 miesiące. No bo takie rzeczy powinny być załatwione jeszcze na wakacjach, a tutaj wszystko im się bardzo opóźnia. Niestety to, że były wybory we Włoszech samorządowe i to, że nie wiadomo było jak będzie wyglądać sytuacja polityczna w tych miastach, wszystko opóźniło i wygląda na to, że też telewizja Rai nie potrafiła się dogadać z nimi. I to bardzo źle wróży temu, jak zostanie zorganizowany przyszłoroczny konkurs, bo tak źle to nie było nawet na Ukrainie w 2017 roku.
No to jest data najpóźniejsza od Baku, które zostało bodajże, kurczę, strasznie późno. To nie był nawet styczeń, ale to było związane z budową hali, prawda? I nie wiedzieli, czy się wyrobią.
Baku było ogłoszone praktycznie w maju wcześniejszego roku, tylko chodziło o to, żeby była oficjalka o to, czy na pewno arena będzie zbudowana. Ale tutaj Azerbejdżan już miał scenariusz, miał prezenterów, miał wszystko. Azerbejdżan akurat pod względem przygotowania, no to tylko i wyłącznie to, że czekali na wykończeniówkę areny.
Ja mówię stricte o oficjalce, tak. Nie? Mówię tylko o tej dacie ogłoszenia, no ale w Turynie nie trzeba było budować nowej hali. I cóż, boję się o tą Eurowizję, czy to nie będzie powtórka z 91, który był katastrofą organizacyjną. Prezenterzy mówiący po włosku, trochę po angielsku, nie radzący sobie w ogóle z ogarnięciem całości. Zła była organizacja od początku do końca, już teraz mówię, zwala na tych biednych prezenterów, ale tam kulało dosłownie wszystko, już abstrahując od Karoli, której nie było słychać w arenie, a jak wiemy, wygrała.
Oj, tam szczegóły, szczególiki. Włosi mają takie podejście, wszystko na spokojnie. Najchętniej Eurowizja byłaby w stylu Sanremo, do czwartej w nocy. Recital Loredany co chwilę. To by było, a nie jakieś Szwedy. Szwedy jakieś tam. Co oni będą im wchodzić w robotę? Mam nadzieję, że Krystyna Bjorkman wróci z emerytury i tam mocno weźmie się za tych Włochów, bo ja tego nie widzę w tym momencie, żeby to było dobrze zrobione. A jednak nie chcę parodii konkursu, bo to zadziała bardzo negatywnie na wizerunek.
Zdecydowanie po tym, jak wygrał zespół Måneskin, który no tą Eurowizję jednak trochę rozpromował i przynajmniej wśród moich znajomych już też są głosy, że no kurczę, wygrała fajna piosenka, fajny zespół, obejrzę konkurs w przyszłym roku, żeby zobaczyć, jak to wygląda w całości. Obejrzy go trochę więcej widzów i co? I zobaczy tylko zawód i organizacyjną porażkę. No i się znowu zrazi do Eurowizji. To może być taki kluczowy rok i raj się boję, że sobie nie poradzi.
Niezależnie od tego, jak Włosi zorganizują konkurs, będzie coś, co przyciągnie wszystkich widzów przed telewizory. Co będzie tym, tą rzeczą? Co będzie tym, co zachęci po prostu miliony, miliardy ludzi, żeby włączyć mają telewizor? Będzie to obecność Czarnogóry, która będzie walczyć o wygraną i pokaże swoje najlepsze atuty. I samochody.
Podgorica 2023. To ty chcesz, pań, tak?
Oczywiście. Czarnogórców nie było podczas konkursu przez 2 lata z rzędu. Nakupili tyle samochodów, ile mieli nakupić. I teraz będą korzystać. Wystartują, wygrają. Tymi samochodami będą wozić delegacje do areny w Podgoricy. No i super będzie wszystko. Powrót Czarnogóry był trochę zaskoczeniem, bo oni nie dawali żadnych sygnałów, że będą wracać. Są jakieś takie nieoficjalne informacje, że to ogłoszenie to był trochę taki przypadek i w sumie w telewizji to nawet nie wszyscy wiedzą o tym, że oni wracają i czy oni wracają. Bo ten komunikat to nie był jakiś oficjalny komunikat telewizji, tylko jakiś statement przekazany bodajże RSC+. Więc jeszcze to nie jest taka informacja na 110%, powiedzmy na 99%, ale Czarnogóra prawdopodobnie wraca.
Powiem tak, im więcej państw, tym lepiej i ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości co do tego, ale jak to będzie wyglądać jakościowo? Czarnogóra wysyła albo piosenki śmieszne, Euroneuro, albo wysyła piosenki naprawdę fajne, takie jak Adio z 2015 roku Kneza. Albo wysyła straszną słabiznę, jak śpiewający jak na przystanku autobusowym albo w windzie zespół The Mol.
Ale co ty masz do The Molek? Przecież one skończyły nad przed legendarnym DJ-em Darude, który przecież ma utwór, który ma 200 milionów odtworzeń. O co ci chodzi w ogóle?
Tak czy siak, jeżeli Czarnogóra będzie jakaś w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to mogą o coś walczyć. Mam na myśli 3. finał w historii, bo na razie procent kwalifikacji do finału mają tak piorunujący jak San Marino. Jeśli nie mniejszy, bo San Marino ma już awansów 3, Czarnogóra 2.
Czyli mają taki sam jak kraj, który wysyłał Florida na Eurowizję, tak? To chciałeś powiedzieć?
No... tak.
Ja liczę na Ariany Grande z Czarnogóry w tym roku. Z Eltonem Johnem jeszcze.
A Pitbull będzie z San Marino.
Tak. Pitbull i jeszcze Cechat i Mariusz Pudzianowski razem w trójce.
I Iza Kisio-Skorupa z Teresą Werner w furkach.
Tak. Przypominamy czwarte miejsce polskiej preselekcji na OGAE Video Song Contest. Izabela Kisio-Skorupa nad Dodą.
Seks i kasa.
Tak. Dobrze. O co chodzi jeszcze o kasę właśnie? O kasę chodziło w przypadku Serbii, która miała małe problemy pomiędzy komunikacją między producentem Beowizji i szefową działu sportu i kultury lokalnej telewizji. Wynikiem tego nieporozumienia było to, że Beowizja w przyszłym roku nie będzie serbskimi preselekcjami. Mimo że zgłoszenia już trwały i sytuacja jest dość nieciekawa, dlatego że artyści, którzy zgłosili się na Beowizję, licząc na to, że mogą powalczyć o reprezentowanie Serbii, w tym momencie znajdą się w jakimś losowym konkursie innym, dla innej telewizji, a w regulaminie show jest taka informacja, że te piosenki nie mogą być zgłaszane nigdzie indziej, więc w przypadku Serbii jest naprawdę gorąco w tym momencie i nie wiadomo, co tak naprawdę się stanie. RTS ma prawdopodobnie szykować jakieś inne preselekcje. Ale co to będzie, jak to będzie wyglądać, bardzo trudno powiedzieć.
Ogólnie teraz trwa dosyć duża drama pomiędzy osobą, która jakby ma licencję Beowizji i ją RTS-owi sprzedała na okres tych 3 lat, 2018-20, a panią z działu rozrywki. Tam już lecą określenia, które nie są miłe w przestrzeni publicznej, czyli sytuacja jest ogólnie napięta. Co z tymi piosenkami też to nie jest do końca jasne, bo ponoć zgłoszenia zbierała stricte telewizja serbska, a nie osoby odpowiedzialne za Beowizję i ponoć to telewizja serbska dalej ma te piosenki. Co tam się stanie i jak ostatecznie się to podzieli, tego no nie wiemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja jestem bardzo ciekawy, tym bardziej, że Beowizja była jednymi z preselekcji, które ja bardzo lubiłem oglądać. To były piosenki gdzieś tak w okolicach bliskiego memu sercu i szkoda po prostu. Zobaczymy, jak to RTS rozwiąże, bo mimo wszystko Beowizja z roku na rok tym poziomem wzrastała i organizacyjnie też to wyglądało coraz lepiej, a teraz...
To może się skończyć na tym, że Serbia wybierze jednak wewnętrznie albo zorganizuje jakieś takie pseudopreselekcje wewnętrzne albo po prostu wskaże kogoś, dlatego że czas ucieka, sytuacja jest naprawdę nieciekawa. No w regulaminie jest taka informacja, że te preselekcje, znaczy piosenki, które zostały zgłoszone do tych preselekcji, były przeznaczone na Beowizję jako projekt. Beowizja została zapoczątkowana jeszcze rok przed startem pierwszym Serbii, jeszcze jako Serbii Czarnogóry, dlatego producent posiada pełne prawo do marki i sytuacja no, jest bardzo skomplikowana i jeżeli miałbym w tym momencie obstawiać, patrząc na to, co czytamy w serbskich mediach, to stawiałbym właśnie na wybory wewnętrzne jakiejś gwiazdy. Może nawet, nie wiem, jakiś Nedy Ukraden czy kogoś podobnego. No czas puczyć jako bomba, wiedza nie są twoja, nasza luba ostaje bez ulicy i broja. I zwoń jako bomba, neka nowa mała i zaszła sam prywa. To raczej nie rywalizowałby w typowej Beowizji i raczej nie zgłosiłby swojej piosenki do typowych preselekcji już, ale byłby takim nazwiskiem, którym RTS mogłaby próbować odciągnąć uwagę od programu konkurencyjnej stacji od teraz.
Albo zrobią pseudopreselekcję jak w 2015 z jakimiś 3 piosenkami. Show, które trwało bardzo krótko. Taki w zasadzie program po prostu do wciśnięcia, żeby cokolwiek było. Szkoda po prostu Beowizji jako preselekcji, bo to był ciekawy format muzyczny, a dla mnie się staje już średnio atrakcyjny, nie będąc jednak preselekcjami.
Ciekawie dzieje się również na Grecji. Po raz pierwszy mamy tak dużo informacji, jeśli chodzi o grecki sposób selekcyjny, dlatego że telewizja RT i Oiko Times, które jest tam bardzo blisko, dość dużo informacji naprawdę ujawniają i po raz pierwszy mieliśmy na przykład ilość zgłoszeń dokładnych do tych greckich preselekcji. W tym roku było to 25 artystów i 40 łącznie utworów, a wśród nich znalazło się kilka naprawdę ciekawych postaci. Kto tam był między innymi?
Wśród zgłoszeń znalazły się takie nazwiska jak między innymi Elias Kozas, czyli reprezentant Grecji 2013 roku, Konstantinos Christosforu, chyba, który reprezentował Cypr w 1996 i 2005, a Grecję w 2002, Ewangelia, Good Job Nikki czy Joan.
Wśród tych nazwisk jest kilka naprawdę ciekawych. Ewangelia jest chyba dość mocno zdesperowana, żeby w tym roku pojechać, dlatego że pojawiały się informacje, że ona kontaktowała się jednocześnie z Grecją i z Cyprem. Ale fajnie, bo to jest naprawdę ciekawa, inna muzyka. Good Job Nikki ma kontakty na scenie muzycznej, jest synem bardzo znanego greckiego artysty. No i to były te dwa nazwiska, które najczęściej pojawiały się w negocjacjach wcześniej. Teraz mamy także wokalistę z 2013 roku, który mimo, że nie jest jakimś wielkim nazwiskiem lokalnej sceny muzycznej, to jednak ma doświadczenie zrobienia naprawdę dobrego wyniku na Eurowizji i to gra na jego korzyść z całą pewnością. Są jakieś informacje, że Dream Team, czyli Filip Kirkorow i jego ekipa pracują nad kilkoma piosenkami, jednak jest bardzo niejasne, nad kim pracują dokładnie. Wcześniej pojawiały się takie informacje, że chodzi właśnie o Good Job Nikki, ale szczerze powiedziawszy wątpię, bo stylistyka Dream Teamu i stylistyka Good Job Nikki to jest coś zupełnie innego. Teraz greckie media donoszą, że Kontapulos właśnie pracuje nad Joanną, czyli tą zwyciężczynią The Voice, czy artystką ogólnie pochodzącą z greckiego The Voice. I to już jest bardziej realne. Jakaś potężne baledzisko od niej to może być. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co ważne, wśród tych nazwisk nie ma jednej postaci, która wcześniej deklarowała chęć reprezentowania Grecji. Kto to jest?
Chodzi o Kalomirę, czyli wokalistkę, która w 2008 roku w barwach Grecji wywalczyła trzecie miejsce ze swoim Secret Combination i w tym roku także bardzo chce powalczyć ponownie na konkursie. Przygotowała 7 propozycji, których ostatecznie nie wysłała do ERT, dlatego że chciała od razu dostać nominację, a nie uczestniczyć w jakimś tam konkursie, prawda? Oraz też dochodzą do nas informacje, że chciałaby, aby były przeprowadzone pewnego rodzaju preselekcje, gdzie to widzowie mieliby wybrać jedną z jej właśnie już piosenek. No a co z nią teraz będzie? Chodzą plotki, że ponoć ma się kontaktować z telewizją cypryjską. Gdzieś się mówi o jej udziale w Melody Festivalen nawet. Bo jej piosenki skomponował także m.in. Mohombi. Co z tego będzie? No dowiemy się na pewno za niedługo, bo i Cypr i Grecja swoich reprezentantów ostatnio ujawniają dosyć wcześnie, także myślę, że informacje na ten temat mogą przynieść nam nawet jeszcze ten rok kalendarzowy. Melody Festivalen także publikuje stawkę w tym roku, więc to wszystko gdzieś będzie kwestia najbliższych kilku miesięcy, dwóch, trzech.
Kalomira gdzieś się pojawi, bo jeśli ona faktycznie jest tak zdecydowana, to jednak jest takim nazwiskiem, że spokojnie znajdzie sobie jakieś miejsce. Nawet jako reprezentantka San Marino, czy dosłownie jakiegoś innego państwa, to ona gdzieś się pojawi. Ten Melfes jest dla mnie dość realny, bo też mówi się o tym, że jest piosenka, która byłaby wykonywana w duecie z Mohombim. I tutaj właśnie to pasowałoby do Szwecji. Też Mohombi zrobił się takim weteranem preselekcji w ostatnich latach, kiedy nie spodziewalibyśmy się jeszcze chyba 4 lata temu, że Mohombi będzie miał na swoim koncie 2 starety na Melfeście i będzie robił piosenkę dla Grecji. No to jest ciekawa zmiana. Bo jednak nie zapominajmy, że to jest duża postać sceny muzycznej, to tak ogólnie, przecież Bumpy Ride chyba każdy zna. Więc no zobaczymy, jak będzie wyglądać ta sytuacja. Dość ciekawa sytuacja układa się także w Czechach i nie wiemy, jak te Czechy w końcu wybiorą. Dlatego, że pokazała się mała modyfikacja tam w regulaminie tych czeskich preselekcji, która zawiera informację, że występy artystów będą realizowane w studiu telewizyjnym i głosowanie będzie odbywać się na podstawie występów nagrywanych na żywo. I teraz pojawiają się różne strony, które prezentują dokładnie przeciwne newsy, czyli że Czechy organizują online preselekcje i Czechy organizują telewizyjne preselekcje. Z tego co my tutaj nam interpretowaliśmy, no to wygląda na to, że faktycznie będzie to jakiś program telewizyjny, jeśli to będzie nagrywane w studiu telewizyjnym. No wszystko by pasowało właśnie tak. Faktycznie to znajduje się tam także informacja o tym, że będzie online voting. Jednak online voting jest wykorzystywany również w przypadku innych preselekcji, na przykład występy mogłyby być wcześniej wrzucone albo coś innego. ale kompletnie nie wiem, jak będą wyglądać te czeskie preselekcje, jest tam trochę chaosu.
Moim zdaniem jest to rozwiązanie, jeżeli to będzie program telewizyjny z występami nagranymi wcześniej i online votingiem, będzie to pewien rodzaj kompromis między ekipą Jana Borsa, czy ludźmi związanymi z nimi, a zarządem czeskiej telewizji, która jednak promowała te preselekcje online, które zresztą były powodem odejścia Jana Borsa z delegacji, a właśnie osobą samego Borsa, który chciał ten finał na żywo i gdzieś miał wizję na tą Eurowizję, a teraz szefem delegacji jest jego dawny współpracownik, więc myślę, że gdzieś tu jest próba nawiązania kompromisu, szczególnie, że wybór wewnętrzny nie wyszedł Czechom i 15 miejsce w półfinale nie jest zdecydowanie teraz dla nich zadowalające, gdzie oni dwa lata wcześniej znajdowali się w top 11.
Jedyne, co jest pewne u Czechów, to, że jeszcze reprezentanta poznamy w grudniu, prawdopodobnie przed Albanią, co się rzadko zdarza, ponieważ czeska telewizja uznała, że zorganizuje preselekcję wcześniej, aby dać czas ekipie przygotować się do majowego występu.
Tak, Czechy wybierają naprawdę szybko w tym roku. W ostatnim czasie pojawiały się także informacje o tym, że Węgry powrócą do konkursu. Pojawił się na przykład seria artykułów opierająca się na tym, że podobno pojawił się regulamin Adal jeszcze przed potwierdzeniem miasta organizatora, gdzie pojawiła się informacja, że zwycięzca jedzie na Eurowizję właśnie do Turynu. Ale nic z tego. Regulamin Adal 2022 został przedstawiony i tam nie ma żadnej zmianki Eurowizji, dlatego wygląda na to, że Węgry po prostu nie wracają. I czy to jest zaskoczenie? Chyba nie.
Zdecydowanie nie. Myślę, że Węgrzy będą chcieli, mimo spadającej oglądalności konkursu Adal, wciskać dalej kit swoim mieszkańcom, że nam jest Eurowizja niepotrzebna, mamy tu własny konkurs promujący muzykę węgierską i na tym się skupmy. A jak pokazują słupki oglądalności po prostu bez Eurowizji, wielu Węgrów olało ten konkurs i go nie ogląda, mimo tego, że piosenki, które wygrały go m.in. Mostantol, jeśli dobrze to wymawiam, robił naprawdę sukces w węgierskich rozgłośniach radiowych i ma miliony wyświetleń na YouTubie. Z Węgier przejdziemy do Polski, gdzie pojawił się news, który prawdziwie zaelektryzował polską opinię publiczną. News, który daje nam w końcu nadzieję na dobry wynik na Eurowizji, czyli artystka, bardzo znana, ogłosiła swoją chęć startu w polskich preselekcjach. Mowa oczywiście o niepowtarzalnej, utalentowanej, obdarzonej niezwykłym głosem i wspaniałym repertuarem muzycznym Lidii Kopani, reprezentantce Polski z Eurowizji 2009.
Lidia Kopania jest największą polską nadzieją na dobry wynik. Niesamowitą artystką, która swoimi uniwersalnymi wartościami i pięknym talentem jest w stanie podbić każdą scenę i myślę, że to jest opcja, którą powinniśmy wysłać do Turynu. Niesamowita artystka, niesamowita charyzma, niesamowita postać medialna, która jednym słowem potrafi zaczarować po prostu wszystkie portale, wszystkie media. Uwielbiam czytać jej komentarze, uwielbiam słuchać jej opinii na temat Ani Karewan, Dody i innych postaci. Lidia Kopania jest po prostu naszą nadzieją i musimy się z tym pogodzić. Jest wspaniałą artystką. Jest właśnie nią.
Przede wszystkim to jest artystka kompletna. Ona i da show, i ona pięknie wygląda, pięknie śpiewa. Piosenki ma też cudowne, więc nic tylko wysłać Lidkę do Turynu. No i co? Warszawa 2023 nasza.
Mówimy oczywiście o Lidce z piosenkami. To wszystko w pakiecie jedzie.
Dokładnie.
Lidia ewidentnie nie chce wyjść z tematu Eurowizji. I ona chce gdzieś tutaj zostać, tak wiecie, nawiązując do I Don't Wanna Live w taki żarcik.
Tak, na sam koniec mam jeszcze coś do pokazania wam. Jak wiecie, nie ma tych podcastów bez jednej postaci. Królowej sceny muzycznej, estońskiej diwy. Laury, która jest po prostu, chyba pojawia się w każdym odcinku podcastu od 20 odcinków chyba gdzieś, czyli gdzieś od roku. Organizowaliśmy to przez jakiś czas, ale w końcu mamy najważniejszą przesyłkę w historii. Dziękuję oczywiście tutaj Bartkowi i Zosi, którzy spowodowali, że mogę otworzyć to coś w tym momencie. Tadam. Jeżeli słuchacie tego na Spotify czy w innych mediach, to polecamy teraz zajrzeć na YouTube'a, zobaczyć co teraz mam przed sobą, jakim skarbem dysponuję. Jest to prawdopodobnie jedyna w Polsce Laura Greatest Hits, na którym za rok znajdzie się utwór, z którym będzie prezentowała San Marino, Litwę albo jakikolwiek inny kraj.
Ach. Wiecie jaki jest problem? Ja teraz zauważyłem problem. Duży. Jaki? Laura miała wziąć udział w Beowizji. I nie wystąpi, bo Beowizja nie jest na Eurowizję.
Ale dlaczego? Może też startować w innych konkursach przecież. Laura startowała kiedyś w konkursach
jazzowych.
Ale my
ustaliliśmy. A co za tranko? Ale Beowizja miała być na ten rok. Na przyszły to znaczy. Później miała być Atranka i Melody Festival i Krajowa Eliminacja.
Co no, ale była jeszcze może być Montewizja, tak?
O nie, właśnie,
ja
Montewizja przecież.
Do Belgradu. Kolejny odcinek drogi do Paryża będzie z Belgradu, gdzie będę negocjował z produkcją Beowizji.
Żeby ściągnąć Laury?
Tak.
Już jeszcze rozpakujemy tą płytę, też zapraszam oczywiście na YouTube'a. Żeby zobaczyć, jaka jest zawartość Laura The Greatest Hits. Mamy tutaj wspaniałą płytę. Mamy zdjęcia Laury. Mamy tu zdjęcia Laury. Możemy poglądać sobie. To jest Laura. To jest wielokrotna reprezentantka. Mamy tutaj wszystkie albumy Laury. Możecie sobie tu zobaczyć. Wszystkie płyty, które Laura wydała. Mamy tu wszystkie single. Tutaj znajdują się single takie jak Super Sonic, jak Verona, jak jej wszystkie starty w preselekcji do 2017 roku. Jest to coś cudownego po prostu. Jest to skarb, jest to skarb. Niesamowity skarb.
Napiszcie, co myślicie o tematach, które dzisiaj poruszyliśmy. Zapraszamy na nasze social media, na Facebooka, Instagrama, Discorda oraz naszą grupę na Facebooku Misja Eurowizja Droga do Turynu. I dzisiaj z nami był Hubert.
Jestem ja, jest Laura.
Oraz Piotrek.
Hej.
Także do usłyszenia, żegnajcie i cześć.
Do przodu bez słowa walczymy od nowa, może wreszcie nam się uda. Słodkości i kawałek.